Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Witamy naszych drogich radiosłuchaczy w kolejnej audycji Oczami wikarego.
Czas, jaki teraz przeżywamy w Kościele, jest niezwykle wyjątkowy. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej, ale także naszymi oczami, oczami kapłańskimi, a przede wszystkim oczami wikarego. To czas także święceń kapłańskich. Dobrze pamiętamy, ponieważ jesteśmy krótko jeszcze księżmi, 4 lata temu byliśmy wyświęcani, więc dobrze pamiętamy ten stres, te emocje, które nam towarzyszyły, ale te wspaniałe, podniosłe uczucia, ale także bardzo przeżywaliśmy, no co dalej? Czas seminaryjny się kończył, 6-letniej formacji. Jakieś pierwsze doświadczenia parafii mieliśmy, ponieważ jako diakoni byliśmy już posłani do pierwszych parafii, parafii praktyk. Ja byłem akurat w Ostrowie Wielkopolskim w Konkatedrze, a ty, Sebastian?
Ja byłem w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa i w takim właśnie pięknym czasie, jakim był ten pierwszy nadzwyczajny rok Świętego Józefa Kaliskiego.
I jako diakon podejmowaliśmy na tych parafiach różne posługi.
Przeróżne.
To były pierwsze chrzty udzielane. Ty jako właśnie diakon w Bazylice to na pewno mnóstwo wycieczek oprowadziłeś.
Mnóstwo pielgrzymek, naprawdę. To było dla mnie bardzo takie pozytywne doświadczenie spotykania się z tak wielką liczbą ludzi, ale też z tak wielką liczbą naszych diecezjan, którzy co sobotę sukcesywnie przyjeżdżali do tego wspaniałego, cudownego miejsca, gdzie święty Józef nam patronuje.
Także każda parafia miała swój charakter, swoją specyfikę. No ale później właśnie przyszedł ten czas święceń kapłańskich. Wielkie przeżycia, wielkie emocje, no bo diakon staje się kapłanem. Na oczach wszystkich ludzi rodzi się kapłan. Coś niesamowitego. Ale także gdzieś z tyłu głowy każdemu z nas świtały myśli, że za chwilę też dostaniemy pierwsze posłanie, czyli pierwszą parafię, placówkę wikariuszowską.
Dokładnie. Ja pamiętam taki szczególny moment, kiedy byliśmy na rekolekcjach. Pamiętamy też, mieliśmy w audycji, mówiliśmy o rekolekcjach przed święceniami kapłańskimi i pamiętam, jak byliśmy właśnie całym naszym rocznikiem przed święceniami w Złoczewie u sióstr i wtedy też zastanawialiśmy się, dokąd my pójdziemy. Ciekawe, gdzie to będzie, jaka to będzie ta nasza pierwsza parafia, bo wielu księży, naszych starszych kolegów, mówiło nam, że pierwsza parafia to pierwsza miłość.
Trzeba przyznać, że rekolekcje przed święceniami diakonatu, bo one podobnie wyglądały tak, że cały tydzień to był, nie?
Tak.
7 dni czy 5? O, już teraz nie pamiętam.
Wyśrodkujmy, 6 dni.
Może 6, nawet nie pamiętam dokładnie, ale jakoś to tak było. No 6, bo w sobotę były święcenia przecież. Ale te rekolekcje przed święceniami diakonatu spokojniej się przeżywały jednak, no bo i organizacyjnie mniej. Po diakonacie nie wyprawia się jakoś takich prymicji, czy jakiejś wielkiej uczty, uroczystości. Wiadomo, jest jakiś obiad dla najbliższej rodziny, dla przyjaciół, ale nie ma to tak podniosłego charakteru. No i też nie ma to takiego charakteru organizacyjnego, więc większy spokój. Też łatwiej było obstawić jako diakon, gdzie pójdziemy, ponieważ generalnie mniej więcej parafie dla diakonów były te same, z małymi różnicami w zależności ilu akurat w danym roku było święconych diakonów, ale mniej więcej były te same, więc mieliśmy swoje typy.
Pewniaki, tak.
Były pewniaki. No i też jakieś małe przecieki też się pojawiały, więc jakoś no troszkę wcześniej chyba każdy z nas wiedział.
Mogliśmy się tak mentalnie przygotować, aczkolwiek przeciek przeciekiem, ale to nie była nigdy pewna informacja. Zawsze mogło się to w ostatniej chwili zmienić.
Tak jest, no bo jakby nie patrząc, właśnie tematem dzisiejszej audycji są zmiany kapłańskie i o tym chcemy dzisiaj ze Sebastianem porozmawiać. Ja mam wrażenie, że to jest taki w Kościele trochę temat tabu. No my jako księża to bardzo dużo o tym rozmawiamy, zwłaszcza w maju, w czerwcu, gdzie najwięcej tych zmian się dokonuje, ale dla ludzi świeckich, dla przeciętnego parafianina, no to jest to temat tabu i księża raczej niechętnie z ludźmi świeckimi o tym rozmawiają.
Ja myślę, że wielu parafian naszych, czy diecezjan, którzy doświadczają zmiany duszpasterza w swojej parafii, są naprawdę tym żywo zainteresowani. Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze w seminarium, byliśmy, na pierwszym roku w mojej rodzinnej parafii zmieniał się ksiądz proboszcz. I muszę powiedzieć, że z perspektywy właśnie już seminarium, ale też nadal bardzo blisko związanego właśnie z miejscowością rodzinną i z parafią rodzinną, wiem, jak bardzo wszystkich ciekawiło, kto przyjdzie teraz, kto będzie naszym proboszczem. proboszczem. Poprzedni proboszcz był 20 ponad lat, a teraz ma przyjść ktoś nowy. I to rzeczywiście budziło takie wielkie zainteresowanie. I myślę, że w takich momentach, kiedy wiemy, że nasz proboszcz czy wikariusz będzie opuszczał daną wspólnotę, myślę, że przede wszystkim powinniśmy otoczyć go bardzo mocną modlitwą, bo odejść z parafii też nie jest często łatwo, a z drugiej strony modlić się o nowego proboszcza czy nowego wikariusza, żeby był równie dobry.
Jak to się mówi, parafia jest święta świętością swoich kapłanów i dlatego nam wszystkim powinno zależeć, aby kapłani, którzy przychodzą do naszych parafii, rzeczywiście starali się żyć w sposób święty, w sposób ewangeliczny, taki, jaki by chciał Pan Jezus, abyśmy żyli. No właśnie, czyli wspominamy tutaj nasze pierwsze koty za płoty, czyli pierwsze dekrety. My dostaliśmy te dekrety na koniec mszy świętej, święceń kapłańskich. To jest różnie, drodzy radiosłuchacze. Czasem jest tak, że te dekrety były od razu po święceniach. Czasem ci nowo wyświęceni księża wzywani byli do kurii i to w kurii się odbywało na przykład 2 dni później czy 3 dni później. No nie ma stałej tutaj reguły. Nawet nie wiem, jak w tym roku będzie, bo święcenia kapłańskie mamy.
A święcenia kapłańskie mamy jutro o godzinie 16 w naszej kaliskiej katedrze.
Dlatego tym bardziej otoczmy modlitwą właśnie tych chłopaków, którzy dołączą do grona nas, wikariuszy.
No mamy w tym roku 3, będziemy mieli tak naprawdę 3 nowych neopresbiterów naszej diecezji.
Także kto wie, jeśli będą jutro dekrety, może będą, może nie, ja naprawdę nie wiem. Więc otaczamy tych chłopaków naszą modlitwą i na pewno towarzyszymy im w tym niezwykle pięknym czasie.
Ja muszę powiedzieć, że kiedy nasza czwórka przyjmowała święcenia kapłańskie 26 maja 2018 roku, jako ostatni odczytałem, dokąd idę, bo dostaliśmy te dekrety odchodząc do zakrystii i każdy czytał, dokąd idzie, a ja w tym dekrecie nie mogłem znaleźć tej konkretnej miejscowości. Widziałem tylko, że parafia świętego Jana, ale w końcu doszliśmy do tej zakrystii i wszyscy mówią, dokąd, a ja mówię, nie wiem, dajcie chwilę, muszę zobaczyć. I dopiero zobaczyłem, że była to parafia świętego Jana, apostoła i ewangelisty w Koźminku.
Moją pierwszą parafią była parafia świętych Piotra i Pawła w Sycowie. I muszę przyznać, że trochę się ucieszyłem z tego, ponieważ na naszym roku był Łukasz, który co prawda nie skończył seminarium, ale cały czas mamy ze sobą bardzo dobre relacje, przyjaźnimy się.
Na pierwszym roku razem ze mną mieszkał.
Tak, i pamiętam, że Łukasz właśnie był w ławce na kościele i nachyliłem się do niego właśnie wracając do zakrystii i mówię, Łukasz, będę twoim wikariuszem. Także wszystko koło zatoczyło i te relacje, które tworzyliśmy w seminarium, nadal dzięki temu mogły być podtrzymywane. Potem się okazało, że też drugi kolega z naszego roku, który odszedł, także mieszka w Sycowie, tam założył rodzinę. Więc tym bardziej bardzo się cieszyłem, że na początek, na pierwszej parafii, będę miał kogoś, kogo będę mógł odwiedzić, otworzyć buzię. No bo wiadomo, przychodzi nowy ksiądz, nie zna nikogo, nie zna jakby relacji, powiązań. Wy mieszkacie raczej na stałe, rzadko się przeprowadzacie. Księża często się przenoszą, więc za każdym razem, kiedy się przenoszą, wchodzą w zupełnie nieznane środowisko. Może kogoś właśnie, jakąś rodzinę, jedną, dwóch znamy, ale tak poza tym, no to wszyscy są anonimowi. Dopiero się uczymy, aha, pan Józiu jest kościelnym, ta osoba jest organistą, a tutaj mamy, a pomocnik jakiś, tak, pracownik. I to nauczyć się tego wszystkiego, no to wiadomo, wymaga czasu. A ja muszę przyznać, że mam bardzo słabe kojarzenie imion, twarzy. Gdzieś kojarzę, że kogoś zobaczyłem, ale skąd i tak dalej. To dla mnie było na początku bardzo duże wyzwanie.
Ty poszedłeś do Sycowa, miałeś chociaż jakichś znajomych. Ja idąc do Koźminka, na moją pierwszą parafię, oprócz proboszcza nie znałem nikogo. Wiedziałem, że proboszczem jest ksiądz prałat Maciej Jóźwiak, który był wieloletnim kapelanem biskupa Stanisława, którego pozdrawiamy. I na tym się kończyła moja wiedza. Zadzwoniłem wówczas do naszego ojca duchownego, ojca Marcina, który pochodzi właśnie z parafii z Koźminka i zapytałem, ojcze, co mnie tam czeka? Co tam będzie dla mnie? On tak bardzo uspokoi, mówi, nie denerwuj się, będzie wszystko dobrze. Masz dobrego proboszcza, ludzie są naprawdę dobrzy i nie będziesz tam miał wcale źle. Ale idąc tam, miałem rzeczywiście takie drżenie serca. Ale skoro mówimy już o zmianach, to przyszedł ten czas, że trzeba było się też z tą parafią pożegnać w ubiegłym roku.
A no właśnie, bo tutaj często ludzie mówią tak, o, neopresbiter to pewnie 2 lata, albo teraz 3 lat, a teraz 5 lat. W każdej parafii inna teoria jest, ile wikariusz neopresbiter jest lat na parafii. Wiedzą lepiej od samego zainteresowanego, ile lat ja będę na parafii. Więc tutaj jakby chcielibyśmy wyjaśnić, nie ma reguły. Każdy biskup, my byliśmy święceni za księdza biskupa Edwarda Janiaka, obecnie mamy biskupa Damiana. No, każdy biskup ma inną praktykę, inny punkt widzenia. Mamy także biskupa Łukasza, który na pewno wspomaga w tych zmianach personalnych księdza biskupa Damiana, więc tym bardziej my sami do końca nie wiemy. Tak mniej więcej mamy przeczucie i neopresbiter na pierwszej parafii obecnie, z tego co tak się orientuję, jest trochę krócej niż normalnie wikariusz, ale nie ma reguły. To nie jest tak, że przychodzę, to na pewno będę 2 lata, czy 3 lata, czy 5 lat i pójdę dalej, bo będzie potrzeba, to i po roku odejdę, a będzie potrzeba, to 5 lat będę.
Tak, to jest prawda. I wracając do tego, o czym zacząłem mówić, kiedy przyszedł czas po tych 3 latach spędzonych właśnie w parafii w Koźminku na zmianę, to muszę powiedzieć, że ten czas, który tam spędziłem, był czasem, gdzie bardzo dobrze poznałem tych ludzi. Ja myślę, że to jest taki urok pierwszej parafii, że stara się ksiądz, właśnie neopresbiter, zapamiętać jak najwięcej, poznać jak najwięcej ludzi. Też kolęda, o której też mówiliśmy w jednej z naszych audycji, jest taką właśnie szczególną okazją i okolicznością do tego, żeby tych naszych parafian poznać. I kiedy był ten czas pożegnania, to mogę się przyznać, łezka wokół się zakręciła.
Dlatego właśnie, jak mówisz o Poznaniu, to my mieliśmy jeszcze to szczęście, że byliśmy wyświęceni tuż przed pandemią i dane nam było jeszcze kolędować w pierwszym roku.
2 lata.
Nawet 2 lata kolędowaliśmy, natomiast nasi młodsi koledzy, no to już niekoniecznie, więc trochę im współczułem, ponieważ nie mieli tej szansy, okazji poznać swoich parafian i ja doświadczyłem zmiany także parafii w czasie pandemii, więc ja tutaj w obecnej parafii Jana Pawła II w Kaliszu nie kolędowałem jeszcze, na zaproszenie mieliśmy kolędę, więc kogo znam z kościoła, tego znam, kto mnie zaprosił, to mnie zaprosił, to poznałem bliżej, ale no większości jednak nie znam, więc nie ukrywam, że czekam z utęsknieniem na normalny czas kolędy.
Oczami wikarego.
Często ludzie świeccy, wierni zadają pytanie, ile lat się jest wikariuszem, zanim pójdzie się na probostwo. I tutaj znowu trzeba powiedzieć, nie ma zasady. Nie ma zasady, nie ma reguły. Wszystko w zależności od potrzeby, tak? Widzimy, że dynamika zmian, dynamika życia kapłańskiego jest bardzo duża i aktualnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, także w naszej diecezji, gdzie każdego roku więcej księży łącznie umiera i odchodzi na emeryturę, niż jest święconych. Więc automatycznie jakby robią się luki gdzieś i tutaj wielka głowa księdza biskupa musi być, żeby teraz to wszystko pogodzić, to wszystko jakoś połatać te dziury, więc nie ma zasady, czy ktoś ma 15 lat kapłaństwa, czy 10. No jest potrzeba, ktoś idzie po 10 latach kapłaństwa, jest potrzeba to po 15. A niektórzy spełnią inną, taką specyficzną funkcję, jak na przykład kapelan szpitala, więc to jeszcze inne są jakby realia. Więc nie ma zasady, tak?
To znaczy jedyną zasadą jest to, że każdy wikariusz, który ukończył 5 lat kapłaństwa, ma prawo, ma taki przywilej, przystąpić do egzaminu proboszczowskiego.
Tak, bo jest coś takiego.
Jest coś takiego i to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Nas jeszcze nie dotyczy, bo nie mamy 5 lat kapłaństwa, ale każdy wikariusz, który 5 lat odświęceń już minęło, powinien przygotować specjalną pracę pod kierunkiem jednego z księży, proboszczów, którzy są wyznaczeni tutaj przez księdza biskupa. Pracę na różne tematy, na temat teologii moralnej, teologii pastoralnej, prawa kanonicznego. Też powinien cechować się chyba bardzo ważną wiedzą na temat ochrony zabytków i takich kwestii konserwatorskich, aby mógł zdać taki egzamin, który będzie dopuszczał go już. Może nie dopuszczał, ale ten konkretny ksiądz będzie brany pod uwagę przy planowaniu zmian, aby zostać w najbliższym czasie proboszczem. Wiadomo, że ta kolejka do tego urzędu proboszcza nie jest tak krótka jak 5 lat, ale trwa na przykład 7, 8, 10 lat, może czasami więcej, w zależności od tego, jak to wszystko się plasuje właśnie w ilości księży proboszczów i potrzebnych właśnie nowych proboszczów, ale to jest właśnie takie dosyć ciekawe doświadczenie, myślę, które przed nami.
My to jak zawsze żartobliwie na kursie mówimy, że jak dowiadujemy się, że jakiś ksiądz odchodzi na emeryturę, to mówimy, przesuwa się, przesuwa.
Trzeba pisać temat.
Trzeba
wybierać temat na pracę zaliczeniową i już powoli to pisać.
Tak, warto tutaj też zaznaczyć, bo jest pewna różnica, dla nas istotna jako księży, a dla wiernych to w sumie mało kto wie, że jest osobna funkcja proboszcza, urząd proboszcza i osobna administratora. Czym to się różni?
Urząd proboszcza sam w sobie jest urzędem bardzo stałym. To znaczy, że proboszcz, któremu zostaje powierzony urząd proboszcza, który zostaje tak naprawdę głównym duszpasterzem parafii, jest odpowiedzialny pod każdym względem i jego urząd jest stały. To znaczy, że nie jest go tak łatwo odwołać z tego urzędu.
No właśnie, bo często ludzie mówią, o czemu biskup nie zdejmie tego lub tamtego proboszcza, jak coś tam się nie, coś no, zdarzy, potknięcie jakieś. Na tym polega cały paradoks trochę, że ksiądz biskup tak do końca nie ma takiej władzy. Znaczy ma władzę usunąć proboszcza, jeśli rzeczywiście pojawia się jakieś duże zgorszenie. To są konkretne przypadki, tak, wymienione w kodeksie, natomiast tak po prostu no, nie ma do końca takiej władzy i proboszcz ma prawo odmówić zmiany. Oczywiście każdy z nas w Dniu Święceń Kapłańskich ślubuje posłuszeństwo, więc jeżeli biskup prosi o taką zmianę i przemawiają za tym rzeczywiste jakieś racje, względy duszpasterskie, no to każdy proboszcz powinien przystać na tą prośbę biskupa, ale
ma prawo też odmówić. Natomiast jeśli chodzi o administratora parafii, to jest to ksiądz, któremu zostaje powierzony opieka zarówno duszpasterska, jak i taka administracyjna danej parafii na czas powołania innego księdza, który obejmie urząd proboszcza.
Administrator zazwyczaj jest ustanawiany, kiedy na przykład nagle proboszcz umrze na parafii albo zachoruje ciężko i w danym okresie nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków. Wtedy właśnie ksiądz biskup powierza komuś funkcję administratora. I co jest ciekawe, jest taka możliwość, żeby na jednej parafii był obecny i ksiądz proboszcz, i administrator.
Tak, na przykład jeżeli proboszcz jest w stanie jakiejś choroby.
Na przykład przebywa w szpitalu miesiąc, dwa miesiące, przewlekła choroba.
Rekonwalescencja, tak. Jest na plebanii, no i nie może na przykład podejmować swoich obowiązków.
Urząd zachowuje, jest proboszczem, ale te praktyczne wszystkie zadania wypełnia wtedy administrator.
Tak, najczęściej administratorem parafii w przypadku śmierci proboszcza przejmuje wikariusz najstarszy nominacją, czyli nie wiekiem, ale nominacją, czyli ten, który jest dłużej w parafii, chyba że jest jeden, to wtedy nie ma problemu, lub dziekan dekanatu.
Jeśli nie ma wikariusza.
Księża
proboszczowie przechodzą na emeryturę trochę w innym wieku niż normalnie pracownicy, wykonując prace tak zwane świeckie, powiedzmy. Państwową emeryturę każdy proboszcz oczywiście może otrzymać w wieku 65 lat i to mu się należy, ale jest przyjęte w kodeksie, że przejścia na emeryturę taką kapłańską odbywa się w wieku 75 lat, czyli 10 lat dłużej jeszcze księża posługują na parafii niż normalnie by pracowali gdzieś w innych miejscach pracy. No, wiadomo, no, kapłaństwo nie jest pracą, jest posługą, więc też to inaczej trochę wygląda. Jeśli jakiś ksiądz nie jest w stanie tak długo pełnić swojej funkcji, no bo wiadomo, że każdy ma inne zdrowie, inne możliwości, to ksiądz biskup nie robi problemu i na siłę nie będzie nikogo trzymał, jeśli ktoś no, już nie jest w stanie podołać tym obowiązkom. Natomiast generalnie jest taka zasada przyjęta, 75 lat.
Tak, ten wiek 75 lat jest przyjęty jako wiek, w którym proboszcz powinien złożyć rezygnację z urzędu.
Ale biskup nie musi jej przyjmować.
I właśnie o tym chciałem powiedzieć. Biskup nie musi tej rezygnacji przyjąć i może poprosić danego proboszcza, jeżeli jest jeszcze w stanie pod względem zdrowotnym, sił i tak dalej, o podjęcie jeszcze tej pracy na rzecz parafii jeszcze na przykład przez rok, dwa albo trzy. W zależności od stanu zdrowia i, że tak powiem, ochoty danego proboszcza, który chce być jeszcze w tym, w cudzysłowie mówiąc, obiegu kapłańskim.
Także jak widzicie, drodzy radiosłuchacze, temat jest bardzo ciekawy i ten czas, który teraz zbliża się w Kościele, dla nas jako księży też my na pewno bardzo przeżywamy i myślimy o tym. Ja przynajmniej w tym roku nie spodziewam się zmiany, nic mi o tym nie wiadomo, ale jak ksiądz biskup słucha, to może psikusa zrobi i zmieni. Ale nie, no generalnie raczej się nie spodziewam zmian, chyba ty Sebastian też, nie?
Bo ja po roku w Chełmcach też na razie.
Jesteśmy świeżo po zmianach, więc to już nasza druga parafia, więc myślę, że zostaniemy jeszcze troszkę. Na pewno wielu księży w najbliższym czasie będzie czy wzywanych na rozmowy, bo jeżeli chodzi o urząd proboszczowski, to też inaczej trochę to się odbywa niż w kwestiach wikariuszy. Więc te wszystkie rozmowy trwają, więc te spekulacje, że a ten na pewno pójdzie tam, a ten tamten, no to nic nie jest pewnego i tutaj przede wszystkim, zamiast może rozsiewać nieraz niepotrzebne plotki, to przede wszystkim módlmy się za kapłanów, którzy też muszą podejmować pewne decyzje z tym związane, no bo właśnie, to jest zmiana miejsca zamieszkania, zmiana środowiska, trochę zmiana też znajomych, no bo wiadomo, no nie da się ze wszystkimi przyjaźnić, z całym światem, no bo kogoś trzeba zostawić, bo się idzie dalej.
Bardzo się cieszę, że powiedziałeś właśnie tą kwestię o modlitwie za kapłanów. Pamiętamy ten komunikat, który był czytany teraz w niedzielę. Komunikat księdza biskupa właśnie odnośnie i neopresbiterów, którzy jutro przyjmą święcenia kapłańskie, ale też księży jubilatów. I tam była też ta prośba właśnie o modlitwę o nowych kapłanów, także i z naszej diecezji. I to jest też rzeczywiście szczególna, bardzo ważna intencja, którą my powinniśmy podejmować, ale też no tutaj z tego miejsca szczególnego, bo jesteśmy w budynku seminarium duchownego. Chcemy też i my prosić o modlitwę i za nas, i za naszych kleryków, którzy się tutaj też przygotowują i którzy są w Poznaniu, ale też modlić się za naszych proboszczów, naszych wikariuszy w naszych parafiach i za tych, którzy będą mieli zmiany w tym roku.
Żeby... I bardzo prosimy także w związku z tym, aby każdego kapłana przyjąć z jak największą serdecznością, trochę wyrozumiałością także, ponieważ no, kapłan, tak jak mówiliśmy, wchodzi w nowe środowisko, więc pewnych rzeczy, zwyczajów będzie musiał się nauczyć, więc tutaj cierpliwości także, bo każda parafia ma inny charakter, inną strukturę i tego każdy ksiądz musi się nauczyć, wchodząc w taką parafię. Ale właśnie ta życzliwość i nawet zaproponowanie takiej pomocy jakiejś w kwestii przeprowadzki, przenoszenia pewnych rzeczy, no bo wiadomo, no, wikariusze może mają mniej tobołków ze sobą, ale proboszczowi już więcej.
Czyli po prostu chodzi o pomoc w takich organizacyjnych rzeczach, żeby po prostu przyjąć tego nowego duszpasterza w tej konkretnej wspólnocie jako tego, którego Pan Bóg poprzez posługę księdza biskupa postawił w tym konkretnym miejscu i w tym konkretnym czasie właśnie dla nas.
Moi kochani, czas naszej audycji zbliża się do końca. Dziękujemy, że byliście z nami i oczywiście zapraszamy Was do słuchania nas za miesiąc.
Serdecznie dziękujemy właśnie i życzymy dobrego wieczoru.
Szczęść Boże.
Oczami wikarego.
Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.